znajomość, zrozumienie, wierzenie, serdeczność, poleganie również z tych elementów się składa, ufność lub upewnienie, przyswojenie, reakcja lub działalność. Powiedzieliśmy, że gdy setnik, Jairus, Naaman, gdy oni przeszli próbę, przeszli ją zwycięsko i otrzymali błogosławieństwo z tej próby, natomiast gdy Lucyfer stanął na próbie wiary, Adam i Ewa, którzy aniołowie, niestety, ale oni w tej próbie upadli. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, wiersze od 4 do 7 jest powiedziane, jaki miał właśnie być rezultat tego, że niewłaściwego postępowania, niezgodnego postępowania z zaleceniami Bożymi. A więc odczytamy sobie jeszcze te wiersze. Pierwsza księga Mojżeszowa, 6 rozdział, wiersze od 4 do 7. 6 rozdział, od 4 do 7. A byli olbrzymowie na ziemi w one dni, nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, rodziły im się syny, ci są mocarze, którzy są od wieku, byli mężowie sławni. A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli serca ich tylko złe było po wszystkie dni, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał sercu swym i rzekł Pan, wygładzę człowieka, którego stworzył z oblicza ziemi, od człowieka aż do bydlęcia, aż do gadziny i aż do ptactwa niebieskiego, bo mi żal, że mnie uczynił. A więc widzimy tutaj rezultat postępowania tychże aniołów. Człowiek się jeszcze bardziej zdegradował w wyniku tego połączenia natury duchowej i ludzkiej i Bóg wytracił właśnie tutaj społeczeństwo ludzkie przez potop. Oczywiście rozumiemy, że aniołowie ci jako tacy nie byli zniszczeni, bo jak powiedzieliśmy, oni nie byli skazani na śmierć. Oni się na pewno zdematerializowali, powrócili do swojego duchowego stanu, aczkolwiek już nie mieli powrotu do nieba. Chociaż przez cały wiek patriarchów i przez wiek żydowski, jak wspomniałem na początku, nie było im powiedziane, tym aniołom, co się z nimi stanie, czy oni będą mieli jeszcze jakąś możliwość wrócenia, powrotu do grona dobrych aniołów, to gdy wiek żydowski się skończył, gdy rozpoczął się wiek Ewangelii, to takie nadzieje dla nich się pojawiły, co wynika z listu apostoła, na przykład Piotra. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, a w 3 rozdziale, w wierszu 19, on pisze, 3 rozdział, wiersz 19, przez którego i tym duchom, którzy są w więzieniu, przyszedłszy kazał. Tu jest oczywiście mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który, no, jak z tych wierszy wynika, kazał duchom, istotom duchowym, którzy są w więzieniu, ale tym, którzy byli ukarani. Jak rozumieć słowa apostoła? Czy Jezus poszedł do tych upadłych aniołów i teraz sprawę wyjaśnił, że jeśli będziecie pokutować, to Bóg wam da jeszcze nadzieję? Oczywiście nie. Sprawa wyglądała w ten sposób, że oni przez obserwację, to kazanie Jezusa było przez obserwację tychże upadłych aniołów. Oni dotąd, aż do wieku Ewangelii, można powiedzieć, że ramię w ramię szli z szatanem. Oni nie pokutowali w tym czasie. Ale gdy nastąpił wiek Ewangelii i zauważyli miłość Boga, że Bóg swego Syna Jezusa Chrystusa, który przecież nie zgrzeszył, dał na ofiarę za Adama, który był przecież świadomym grzesznikiem, ci aniołowie przecież nie byli świadomymi, bo oni byli zwiedzeni. Oni nie rozmyślali tak jak szatan, żeby sprzeciwić się Bogu. Oni po prostu chcieli pomóc rodzajowi ludzkiemu. Inna sprawa, że w pewnym czasie, w pewnym okresie zaczęli działać na własną rękę i to było niewłaściwe. W każdym bądź razie nie zgrzeszyli takim grzechem świadomym. I teraz oni pomyśleli, skoro Bóg okazał taką miłość wobec świadomego grzechu Adama, daje Jezusa na okup, na ofiarę, to być może i dla nas będzie miał jakąś łaskę, jakąś miłość. I od tego czasu niektórzy z tych aniołów zaczęli oddzielać się od złych praktyk szatana i innych upadłych aniołów. Tak więc w liście do Rzymian w 14 rozdziale, a w wierszu 9 mamy powiedziane, że ci z upadłych aniołów, którzy pokutują, oni dostąpią jeszcze możliwości, albo inaczej powiem, próby do życia w okresie tysiąclecia. W liście do Rzymian mamy powiedziane takie słowa zapisane. Do Rzymian, 14 rozdział, a wiersz 9. 14 rozdział, a wiersz 9. Gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panował. Tak więc tu jest powiedziane, że Chrystus ma panować nad umarłymi i żywymi. Wiemy, że ci umarli to nie tylko ci, którzy są w grobach, ale no wszyscy, cały rodzaj ludzki, nawet ci obecnie żyjący z boskiego punktu są umarłymi, również my, bowiem wszyscy jesteśmy objęci wyrokiem adamowym i karą śmierci. A więc te słowa, gdy jest powiedziane, że Jezus Chrystus umarł i powstał i ożył, aby nad umarłymi i nad żywymi panował, to gdy umarli, to ci w grobach i całe społeczeństwo ludzkie, to żywi, to Kościół Chrystusowy, z których wiemy, że grzech adamowy został zdjęty, i właśnie również aniołowie, którzy chociaż zostali ukarani, nie zostali skazani na śmierć. Fakt, że pokutujący aniołowie wejdą w okres tysiąclecia, nie gwarantuje im oczywiście wiecznego życia. Oni dopiero w tym okresie będą musieli udowodnić, że rzeczywiście na takie stałe prawo do stałego życia wiecznego zasługują. Czy zasługują na powrót do grona dobrych aniołów? Czy będą mogli znów przyjść przed oblicze Boga? Czy też nie? No wierzymy, że oni już swoją lekcję tutaj przeszli. Zrehabilitują się do tego stopnia, że oni, że żaden z nich już nie zbłądzi. W każdym razie no, Biblia nam bezpośrednio nie wskazuje na to, czy któryś z tych aniołów jeszcze, który przyjdzie na próbę w tysiącleciu, żeby upadł. Co się tyczy aniołów, którzy nie poszli za cudzym ciałem, tak jak inni współbracia aniołowie, to tutaj musimy powiedzieć, że oni, że to również nie gwarantowało im wiecznego życia. Bo żaden z aniołów nie był na próbie do życia. Przed potopem nikt nie był na próbie do życia, oprócz, wiemy, że Adama. To była dla aniołów próba wiary. Nie była to próba do życia. Gdyby to była próba do życia, no to po tym, jak zgrzeszyli, musieliby umrzeć. A mówimy, że oni nie zostali skazani na śmierć. A więc była to próba wiary. Dlatego nawet ci aniołowie, którzy nie zgrzeszyli, to jeszcze nie gwarantowało im wiecznego życia. Próba dobrych aniołów, próba do życia rozpoczęła się po potopie, trwała przez wiek patriarchów i przynajmniej przez część wieku żydowskiego. W każdym bądź razie, gdy nastąpił wiek Ewangelii, to oni wszyscy już byli po próbie do życia. A skąd wiemy? No bo to wynika również ze Słowa Bożego, które tu właśnie przytoczymy. Ewangelia Łukasza, o tym mówi 20 rozdział. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział. Wiersze od 35 i 36. Te wiersze wskazują, że słowa, które Jezus wypowiadał w tym czasie, dotyczą właśnie aniołów, między innymi, i wskazują, że ci aniołowie byli już po próbie do życia. Czytamy te słowa. Ale ci, którzy godni są, aby dostąpili onego wieku i powstaną od umarłych, ani się żenić, ani za mąż dawać będą. Albowiem umierać więcej nie będą mogli, no i teraz tu ważne słowa, bo będą równi aniołom, będą synami bożymi, gdy są synami zmartwychwstania. A więc Jezus tu przyrównuje klasę restytucyjną, która przejdzie dodatnią próbę i otrzymie prawo do stałego życia wiecznego, do aniołów. A więc tu nie dotyczy to klasy Kościoła, bo oni nie mogą być zrównani z aniołami. Wiemy, że aniołowie nie otrzymali nieśmiertelności. Ale w chwili, gdy Jezus te słowa wypowiadał, mówi, że będą równi aniołom, czyli aniołowie, ci, którzy nie zgrzeszyli, byli już w tym czasie, gdy Jezus wypowiadał te słowa, po próbie do życia. Oni wiedzieli, że Bóg pierwszy zły świat zatopił potopem. Oni mogli w naturalny sposób myśleć, bo zachował tylko Noego, sprawiedliwego Noego i jego rodzinę, a więc naturalne myśli, no teraz świat będzie już się rozwijał w sprawiedliwości, będzie bardziej doskonały, skoro teraz życie rozpocznie się od tych sprawiedliwych. Znaczy, rzeczywiście tak się stało? Czy po potopie świat stał się lepszy? No, apostoł Paweł nazywa ten drugi świat teraźniejszy wiek zły. A więc stało się jeszcze gorzej, społeczeństwo stało się jeszcze gorsze niż przed potopem. Ale czy aniołowie ci stracili wiarę? Czy oni pomyśleli, no rzeczywiście Bóg chyba nie ma tego lekarstwa? Nie. Oni wierzyli, że Bóg ma taki sposób, chociaż nie wiedzieli jeszcze wtedy jaki, że ma jakiś sposób, lekarstwo na uzdrowienie właśnie tej chorej sytuacji. Oni w każdym bądź razie nie próbowali już działać na własną rękę, tak jak uczynili to niektórzy aniołowie przed potopem. Po potopie upodobało się Bogu wypróbować wiarę niektórych jednostek spośród rodzaju ludzkiego. Ale tu musimy jeszcze wrócić do czasów przedpotopowych, gdzie my zauważamy, że Bóg również próbował wiarę Noego. Pamiętamy, że Bóg powiedział Noemu, że zwrócił się do niego, że ma budować arkę, bo przyjdzie potop. Przyjdzie potop, ostrzegać ludzi przed tym potopem, że świat będzie zniszczony. No i Biblia wskazuje, że Noe przez 120 lat budował arkę. Ostrzegał innych, że taki potop nastąpi. Mija 120 lat, no ale potop nie przychodzi. I oczywiście tutaj naturalne myśli się mogły nasuwać Noemu, no, że coś jest nie tak. No, no, już gdy tylko Bóg powiedział, te polecenia dał Noemu, już mogły być wątpliwości, bo przecież Bóg powiedział, że przyjdzie potop, no ale skąd ta woda się weźmie? Wiemy, że przed potopem deszcz nie padał, a więc skąd tyle wody się weźmie, żeby zatopić całą ziemię? No ale Noe uwierzył, że tak się stanie, nie wiedział w jaki sposób, jakiej Bóg mocy użyje, ale wierzył, że tak się stanie i budował arkę przez 120 lat. Przychodzi 120 lat, deszcz nie pada. Bóg mówi do Noego jednak, weź całą swoją rodzinę, schrońcie się w arce, zamknijcie tą arkę, bo za 7 dni przyjdzie potop. No i Noe uczynił tak, jak Bóg powiedział. Uwierzył, że rzeczywiście tak się stanie. Wszedł do tej arki, zamknął się. No i możemy spodziewać się, co się działo na zewnątrz. Ci, którzy pozostali na zewnątrz, jak oni kpili sobie z Noego. Noe, gdzie ten potop? Gdzie ten deszcz? Ty tam umrzesz w tej arce, a potopu nie będzie. No ale Noe pod wpływem tych nacisków, widzimy, nie opuścił arki. On wierzył, skoro Bóg tak powiedział, to się stanie, pomimo, że nie wiedział w jaki sposób. No i wiara jego została uwieńczona błogosławieństwem, sukcesem, bo wiemy, że mija 7 dni, deszcz zaczyna padać coraz więcej, aż przyszła ulewa, a do tego mamy powiedziane, że strumienie źródła wytrysnęły również z ziemi. A więc starczyło wody, aby zalać najwyższe szczyty gór. Ale błogosławieństwo Noe otrzymał. Tak silne wiary. Gdyby wyszedł z tej arki, gdyby zwątpił, zapewne zginąłby w potopie. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, wierszach od 1 do 12 mamy opisaną historię, znaną również nam wszystkim, Abrahama, jak bardzo Bóg doświadczył jego wiary. No myślę, że nie bez powodu. Apostoł mówi o Abrahamie, nazywa go ojcem wszystkich wierzących. Bo tak jak była doświadczona wiara Abrahama, no to chyba nikogo. No kto byłby w stanie postąpić tak jak Abraham, gdyby otrzymał polecenie, że ma ofiarę złożyć ze własnego dziecka. Wiemy, jak bardzo pragnął Abraham, Sara, jak oni pragnęli bardzo potomka. Urodził się w końcu ten potomek. Abraham miał 100 lat, Sara 90. A więc był to syn wymodlony, upragniony. Izak osiąga wiek 25 lat, a Bóg mówi, że masz go złożyć w ofierze. Czy mamy coś powiedziane, że Abraham dyskutował z Bogiem? Panie, ja tego nie zrobię, to jest niemożliwe dla mnie? Nie. Chociaż możemy spodziewać się, jaki był ból serca Abrahama, że on musi własnego syna złożyć w ofierze. Ale wierzył, że i z tego musi wyniknąć jakieś błogosławieństwo, chociaż wtedy jeszcze nie wiedział, jakie. A przecież było obiecane, że w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody. On myślał, że to jest to nasienie, a tu ma go zabić i to jest własnoręcznie. Abraham był w stanie to uczynić. Wiemy, już ręka zawisła z nożem nad Izaakiem. Anioł powstrzymał tą rękę. No i znów wielkie błogosławieństwo z tak silnej wiary Abrahama. Tutaj taki przykład chciałbym przytoczyć z życia. Ja się spotkałem z taką sytuacją z racji wykonywanego przeze mnie zawodu. Przyszedł do mnie człowiek, no i zamawiał nagrobek dla swego syna. Okazało się, że ten syn był zamordowany w Somalii. No nawet to było w wiadomościach, to o tym mówiono. Syn wyjechał z narzeczoną do Somalii, no i tam go zamordowali. No okazuje się, jak on opowiadał, jak Bóg mógł dopuścić, że jego syn został zamordowany. Przecież to był tak inteligentny człowiek. Okazuje się, że on studiował, miał już tam fakultetów. I on mówi, co z niego mogło być, z tego syna? Dlaczego Bóg dopuścił na śmierć jego syna? On mówi, to jest Bóg? Panie mówi, ja jestem człowiekiem wierzącym, on zresztą był katolikiem, ja do kościoła chodziłem, ja wierzę, że jest Bóg, ale taki Bóg, takiego Boga to ja nie chcę znać. Mówi, takiego Boga? Panie, to ja mogę tylko kopnąć.
No, to mnie bardzo, bardzo zabolały te jego słowa, bo ja się z różnymi ludźmi spotykam, tracą swoich bliskich. No ale nigdy nikt w taki sposób, takiej reakcji nie widziałem człowieka. On był tak bardzo zdesperowany, że Bóg nie ochronił jego syna. Ja mówię, no przypomniał mi się ten przykład z Abrahamem i mówię, wie pan co, pan, to źli ludzie zabili panu syna, a pan mówi, że pan jest chrześcijaninem. Zna pan ten przykład z Abrahamem, gdy Bóg kazał mu ofierze złożyć własnego syna i on był w stanie to uczynić? Co mnie tam obchodzą jakieś przykłady, mówi, biblijne. Bóg, nie? Dlaczego Bóg dozwolił na śmierć mego syna? No ale jak on tak bluźnił, ja mówię, wie pan co, mi się wydaje, że pan bardziej kochał swego syna niż Boga. Pan mówi tak, proszę pana, ja bardziej kochałem syna niż Boga. No to mówię, jeśli pan zrobił sobie bożka swego syna, no to niech się pan nie dziwi, że takie doświadczenia pana spotkało. Ma pan jeszcze jednego syna. Powinien pan z pokorą upaść na kolana, prosić Boga o przebaczenie, żeby i temu się coś złego nie stało. Bo w taki sposób, my jako chrześcijanie, a pan mówi, że jak chrześcijaninem, nie możemy postępować. Nie możemy sobie czynić bożków swoich żon, swoich dzieci, ani naszych przyjaciół czy bliskich. No a niestety on takiego bożka sobie uczynił. I nie mógł się z tym pogodzić, że Bóg zabrał mu syna. W liście do Żydów w 11 rozdziale mamy podane liczne przykłady właściwej wiary. My możemy być pewni, że w każdym takim przykładzie niezwykłego żądania Bóg zawsze dał objaw swojej woli. A więc w starożytności było to tak, że Bóg objawiał swoją wolę przez sny, przez jakieś widzenia, a więc albo nawet były przypadki, że Bóg posyłał anioła, poinformował daną osobę o tym, co Bóg chciał przekazać temu człowiekowi właśnie przez również istotę duchową, która się oczywiście materializowała. Odkąd jednak zostało skompletowane Pismo Święte, no to my nie możemy spodziewać się, że jeśli my mamy jakieś problemy, no to Bóg nam oznajmi swoją wolę przez sny, przez jakiś sen, może widzenie, albo że przyśle anioła. Nie, bo odkąd zostało skompletowane Pismo Święte, one powinno być ten właśnie jest dostatecznym przewodnikiem dla ludu Bożego. W liście do Tymoteusza, my czytamy tutaj w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, wiersze 15-17, my tutaj czytamy takie słowa. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersze od 15-17. Aż iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. A więc tutaj z tych słów wyraźnie wskazuje, że Pismo Święte jest tutaj wystarczające dla nas. I gdy mamy jakieś problemy, nie powinniśmy się modlić do Boga z pominięciem Słowa Bożego. No i oczekujemy teraz, że przyjdzie sen i Bóg pokaże w tym śnie, jak mamy postąpić. Albo, że ma jakieś widzenie otrzymujemy. Tak się nie stanie. My mamy szukać woli Pana w Jego Słowie. No i oczywiście wyciągać wnioski również z różnych doświadczeń, opatrzności, które na nas właśnie spływają. Ci wszyscy, którzy wierzą, że Biblia to natchnione Słowo Boga, nigdy nie powinni wątpić, że obietnice w tym Słowie zawarte, że one się nie wypełnią. Tak jak nie byłoby rozumnym, aby rolnik powiedział, że ja w tym roku nie będę siał zboża, mimo że poprzednie lata siał. Ale teraz by powiedział, wiesz co, sąsiedzie, ja nie będę siał w tym roku, bo nie mam pewności, czy znów będzie świecić słońce, czy znów będzie padał deszcz. Myślę, że ten, który sieje, to on wierzy w prawo rozwoju wegetacji, chociaż on nie wie, w jaki sposób, co powoduje, że zasiane zboże, one zakiełkuje, że deszcz pada, słońce świeci, ale jakie procesy zachodzą, on tego nie wie. Ale skoro tak było przez wieki, tak się działo, że i padał deszcz, i świeciło słońce, to dlaczego miałoby teraz nie być? Dlatego gdyby jakiś rolnik powiedział sąsiadowi, ja nie będę, bo ja straciłem wiarę, że to znów będzie, tak się działo, no to każdy powiedział, na pewno to jest jego umysłem jest nie tak, ty się musisz udać do lekarza, do psychiatry najlepiej. Nierozumne zatem byłoby z naszej strony wątpić w wtedy, gdy poznaliśmy Boga i staraliśmy się przestrzegać Jego drogi. My możemy wątpić w Pańską łaskę, jeśli my notorycznie będziemy łamać Jego zasady, Jego przepisy, Jego zarządzenia pod wpływem kar, chłost, gdy nas nawraca, ale my znów będziemy powracać, możemy wątpić, że Bóg będzie się nami jeszcze nadal opiekował. Chociaż do pewnego stopnia na pewno będzie nam starał się pomóc z tej złej drogi nawrócić. Jozue w 23 rozdziale, a w 14 wierszu on w taki sposób przemawia do narodu, który przez wiele lat prowadził. Jozue, 23 rozdział, a wiersz 14. 23 rozdział, wiersz 14. Oto ja idę dziś w drogę wszystkiej ziemi. Poznajcie wtedy ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej, że nie chybiło żadne słowo ze wszystkich słów najlepszych, które mówił Pan, Bóg wasz o was, wszystkie się nad wami wypełniły i nie chybiło z nich żadne słowo. Pytanie by się nasuwało, co jest zatem przyczyną, że niektórzy tracą wiarę i odchodzą od prawdy, skoro Bóg wszystkim obiecuje swoją opatrzność i swoją opiekę. Każdy, kto został przesiany w prawdzie, okazał brak bezwarunkowej wiary. Silna bowiem wiara nie pozwoli, aby jakiekolwiek zwlekania, niepowodzenia, kłopoty, choroby, trudności, aby odprowadziły ją od Boga. Bo to Bóg jest pierwszą przyczyną doświadczeń ludu Bożego. Wszystkie inne przyczyny to przyczyny drugorzędne. Przecież gdyby Bóg nie dozwolił szatanowi, aby w jakiś sposób wpływał na nas, na nasze umysły, to on by tego nie czynił. Gdyby Bóg nie pozwolił, aby źli ludzie nam szkodzili, to by tego nie czynili, a skoro Bóg na to dozwala, to znaczy, że jest to w tym jakiś cel. A więc rozumiemy, że to właśnie Bóg, nie szatan, jest przyczyną, pierwszą przyczyną doświadczeń ludu Bożego. Trudności, na jakie dozwala Bóg, mają cel. Tym celem jest rozwinięcie charakteru, również właśnie wiary. Ale my rozwiniemy nasz charakter i wiarę pod wpływem tych doświadczeń tylko wtedy, gdy we właściwy sposób użyjemy tych doświadczeń. Czyli w jaki sposób my powinniśmy użyć tych doświadczeń, szczególnie gdy one są ciężkie, jako naszych sług. Czyli posłużyć się tymi doświadczeniami w tym celu, żeby rozwinąć charakter. Bo jeśli my użyjemy tych doświadczeń jako naszych panów, czyli że zapanują nad nami, no to zamiast budować charakter, a więc wiarę, miłość, nieskapliwość, cierpliwość, no rozwiniemy niełaski. A więc to jest bardzo ważnym elementem w naszym chrześcijańskim życiu, byśmy we właściwy sposób mogli podejść do naszych doświadczeń. Tu chciałbym również przytoczyć przykład Józefa. No, znamy również historię Józefa, jak bardzo Bóg doświadczył wiary Józefa. No i to już w młodym wieku. Wiemy, że problemy Józefa rozpoczęły się z braćmi, gdy miał 17 lat. Mimo, że on był bardzo dobrym człowiekiem, no to niestety no im się nie podobało, braciom, że on donosił na braci, bo Pismo Święte wskazuje, że donosił ojcu. No ale on mimo patrzeć, jak oni trwonią majątek ojca. On instruował ojca, mówił, co jego bracia robią. Dlatego oni bardzo na niego źle spoglądali. No, chcieliby się pozbyć chętnie brata i wiemy, że doszło do tego, że no, wpuścili go do studni pod wpływem, jak pamiętam, Judy chyba, został stamtąd wypuszczony i sprzedany jako niewolnik. No, wyobrażamy sobie człowiek w tak młodym wieku i tak bardzo już doświadczony trafia do niewoli. No, wiemy, jak niewolnicy w przyszłości byli traktowani, jak bardzo źle. To nie jest to, co dzisiaj usadzeni więźniowie w więzieniach, gdzie wszelkie warunki sanitarne i tak dalej, a tam niestety bardzo trudne warunki. Jednak czy Józef w tych okolicznościach traci wiarę? Czy on zaczyna szemrać, uskarżać się Bogu, za co mi to wszystko branie? Ja się starałem postępować sprawiedliwie, a ty dopuszczasz na mnie taką sytuację? No nic takiego nie mają powiedziane. Bóg wierzył, bo zapewne było mu o tym powiedziane, z Jakubem, gdy rozmawiał z swoim ojcem właśnie w przymierze, jakie Bóg zawarł z jego pradziadem Abrahamem, dziadkiem Izaakiem i ojcem Jakubem. Wierzył, że to się wypełni. Dlatego ta wiara, pomimo, że on przecież nie miał dostępu do literatury prawdy, do Biblii, tak jak my mamy, tylko właśnie te opowiadania ojca o Bogu, o przeszłości, to go trzymało i to mu dawało motyw, aby trwać w tych ciężkich doświadczeniach. Ale widzimy, że pomimo, że nie skończyły się te doświadczenia Józefa na tym, że został sprzedany do niewoli. Bo po jakimś czasie, jak pamiętamy, Potyfar urządził go tam zarządcą nad swoim domem. Bardzo był inteligentny Józef, a więc wpływ zarządzania był taki, że majątek Potyfara się rozmnożył. No ale też był pięknym młodzieńcem i zakochała się żona Potyfara w Józefie, chciała go uwieść. No i do tego stopnia, że gdy odmówił, ona oskarżyła go o zniesławienie. No i tutaj była chyba najostrzejsza próba Józefa. Bo przecież nic takiego nie uczynił, nawet nie miał zamiaru, a tu takie fałszywe oskarżenie. No i przypominamy sobie rozmowę z Potyfarem. Ona zażądała śmierci Józefa. Ale Józef, Potyfar chyba nie do końca wierzył żonie, skoro nie skazał niewolnika, czy on był nadal niewolnikiem, Józefa na śmierć. Ale pamiętamy, że w rozmowie z Potyfarem Józef nie wyjawił szczegółów sytuacji, jak to się stało. On nie powiedział, że to żona fałszywie mnie oskarżyła i tak dalej. On tylko zaprzeczył temu, co ona mówiła. Panie, ja tego nie uczyniłem. Dlaczego on nie opowiedział Potyfarowi, jak to rzeczywiście było? Potyfar by mu uwierzył. On przecież nigdy go nie okłamał i on miał prawo przypuszczać, że to raczej żona chciała go uwieść. Ale Józef nie zaprzeczył. Dlaczego? Bo on nie chciał, aby to małżeństwo legło w gruzach. W obliczu śmierci. Wiedział, że grozi mu śmierć. Nie wyjawił całej prawdy. Gdy trafił do tego więzienia, na to więzienie, no wiemy, brud, wilgoć, szczury, robactwo i, jak psalm mówi, więźniowie zakuci w kajdany. W takich warunkach znalazł się Józef. Czy on narzekał? Czy on szemrał? Nie. Gdy w rozmowie z podczaszym i z piekarzem, gdy wyjawił im ten sen, to nie wskazał na to, z jakich przyczyn on się znalazł w tym więzieniu. On nie powiedział, że to moi bracia są powodem tego, że ja się tu znalazłem jako niewolnik. Nie powiedział, że to żona Potyfara prowadziła mnie do tego stanu, że ja znajduję się w tym więzieniu. On tylko powiedział w taki sposób, jak czytamy to w pierwszej Mojżeszowej, 44 rozdział, wiersz 15. Bo mnie kradzieżą wzięto z ziemi hebrajskiej, a do tego niczym tu nie uczynił, że jestem wtrącony do tego więzienia. Ani słowa na braci, ani słowa na żonę Potyfara. Jak silna musiała być wiara Józefa, że wierzył, że pomimo to Bóg w jakiś sposób zadziała, że on, jeśli uzna, że ma umrzeć w tym więzieniu, to on był gotów to uczynić. Ale widzimy, że w obliczu tych ciężkich doświadczeń nie stracił wiary w Boga. No i co z tego wynikło? Jaki był rezultat? Wielkie błogosławieństwo. On skrystalizował w wyniku tych doświadczeń swoją wiarę i nie potrzeba było już więcej doświadczać w taki sposób Józefa. Wiemy, po niedługim czasie Józef opuścił więzienie i stał się wielkim zarządcą w Egipcie. Niektórzy mają tak silną, zakorzenioną, umocnioną wiarę na tym, czego Bóg nie powiedział, że w ogóle nie mają zamiaru słuchać albo zauważyć to, co Bóg rzeczywiście chce im powiedzieć. Na przykład kult Marii, Matki Jezusa. Czy Pismo Święte coś mówi na ten temat, że my mamy czcić, adorować Matkę Jezusa tak, jak czyni to Kościół nominalny? Ja kiedyś, ja tak jeszcze byłem w początkach, gdy poznawałem prawdę, no dużo rozmawiałem również z księżmi, z miejscowym proboszczem, ale miejscowy proboszcz mówi do mnie, że on nie jest mi w stanie tak wyjaśnić Pisma Świętego, bo nie ma czasu na, żeby czytać Pismo Święte. Sprawy probostwa go tak zajmują, że nie ma czasu. Ja mówię, to z kim mogę porozmawiać? No mówi, to mi kogoś podeśle. No i tak może 2-3 miesiące minęło. Ksiądz proboszcz przychodzi do mnie do zakładu, no i mówi, że no pan kiedyś chciał rozmawiać na temat Biblii, a przyjechali misjonarze. No ja mówię, dobrze. Ale ja już zacząłem chodzić do zboru i mówię, czy mogę przyjść z kimś z braci? No nie, nie, mówi, to taka rozmowa w cztery oczy, że była. Dobra, wziąłem Biblię i poszedłem na rozmowę. Misjonarz się rozsiadł, no i mówi, no, panie Zwiernik, mówi, ja to 6 lat, mówi, na kuru, tam była tylko Biblia, Biblia i Biblia. 6 lat studiowanie Biblii. No to sobie myślę, o, to on na pewno ma silne argumenty. No ale zadałem mu pytanie, czy mamy jakieś powody, aby czcić, czy Pismo Święte na ten temat mówi, że my mamy czcić Matkę Jezusa. No i tak, oczywiście, przecież jest napisane, błogosławionaś ty między niewiastami. Anioł tak powiedział do Marii. Ja mówię, no ale to mi się przypomniało, że te słowa przecież też są powiedziane błogosławione, bo o to słowo chodziło do Rahab. A to była świątecznica. Mówię, no też jest powiedziane błogosławiona Rahab. Ona wiemy ukryła śpiewu. No to co znaczy, że mamy ją czcić, tak jak Marię? No nie, mówi, ale przecież Maria Jezusa, matka Jezusa była niepokalana, bez grzechów. No w jakiś sposób, jeśli ona miała niedoskonałych rodziców. Bóg dla Marii mógł uczynić i uczynił cud. No i wziął Biblię moją, bo nie miał wydanie gdańskie, nie miał swojej, no i czyta, otwiera tam na Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, 28 wiersz. No i on, bo oni się modlą, błogosławionaś ty między niewiastami. A tam jest powiedziane, zdrowaś, udarowana łaską, tu chodzi głównie o to, że została, że on, bo katolicy się modlą, zdrowaś Mario, łaskiś pełna. Ona zawsze była łaski pełna. A tutaj w naszym tłumaczeniu jest łaską udarowana. No właśnie, czyli że ona nie miała tej łaski, została udarowana i ja rozumiem w tym sensie, że Bóg ją w cudowny sposób zrobił doskonałą, tylko została łaską udarowana, że stała się matką Syna Bożego. No tam myśli i mówi, no wie pan co, ale Kościół katolicki jest na takich trzech filarach ustanowiony. To są trzy silne filary. To jest Biblia, podanie ojców Kościoła i tradycja. Trzy filary. No, ale mówię, no, proszę księdza, ale apostoł mówi, gdyby anioł z nieba wstąpił i mówił wam coś ponad to, co tu napisane, niech będzie przeklęty. A na końcu tej księgi w objawieniu, jak ksiądz popatrzy, to tam pisze, że jeśli Bóg doda albo ujmie z tego, co tu napisane, doda mu Pan Bóg plak. No, tak się milczą i mówi, no ale mówi, wiara katolicka opiera się na tych właśnie trzech filarach. I to mówi, jeśli wiara katolicka się opiera nie tylko na Biblii, ale jeszcze na podaniach Kościoła i ojców Kościoła i tradycji, no to niestety ja mówię, ja taką drogą iść nie mogę. Ja muszę patrzeć, co mówi Słowo Boże, co Bóg do mnie mówi przez Biblię. No i to mnie oczywiście ta rozmowa wtedy mnie utwierdziła w tym, że ja wybrałem właściwą drogę. Tak więc widzimy, że niektórzy myślą, że mają właściwą wiarę, a rzeczywiście takiej nie mają. Kiedyś też rozmawiałem z pewną niewiastą, której mąż umarł. No chciałem ją pocieszyć. Mówię, że mąż pani jeszcze będzie wzbudzony, jeśli pani się zobaczy jeszcze z mężem, bo w sumie był nie umarł, gdy miał chyba 57 lat, a więc młody człowiek. Ona rozpaczała. Ona mówi tak, ona wierzy, że on jest wśród nich i opiekuje się nią jako istota duchowa i synem. Ja mówię, a ma pani Biblię? No mam Biblię. A czyta pani tą Biblię? On mówi, proszę pana, czytać Biblię? To można wiarę stracić. To ja czytam Biblię, mówię już tyle lat i myślę, że moja wiara została jeszcze pogłębiona, wzmocniona, a pani mówi, że pani straci wiarę. No to po co pani tą Biblię ma? Ona się boi otworzyć tą Biblię, czytać, bo ona może stracić wiarę. No i niestety z takimi ludźmi trudno jest rozmawiać. Dla takich ludzi jest czas narzucenia w przyszłości. Prawdziwa wiara nie jest jedynie domysłem, wyobrażaniem czy też zgadywaniem, bo prawdziwa wiara powinna mieć grunt, podstawę. Ci wszyscy, którzy czynią wielkie ofiary dla Boga i w imieniu Boga, nie pytając się Boga, czy On sobie życzy, żeby taka ofiara była złożona, błądzą. Na przykład Franciszek z Asyżu. On spożywał zepsutą żywność, myśląc, że w ten sposób ponosi pewne ofiary. No widocznie, gdy spożywał taką żywność, miał jakieś tam dolegliwości gastryczne, ale on to brał jako ofiara dla Boga. No skąd on wiedział, że Bóg chce, żeby on spożywał taką żywność? To on to brał na własną odpowiedzialność. Taka ofiara, oczywiście, Bóg takiej ofiary nie przyjmuje, bo to było jego życzenie w taki sposób postępować i tak sobie postępował. No ale czy ta ofiara została przez Boga przyjęta? Zapewne nie. Przejeżdżałem kiedyś przez takie miasto Oławę, nie wiem, czy Weterstwo słyszeli, tam było takie, jest zniesione takie sanktuarium ku czci Marii właśnie, Matki Jezusa. No i tam się zbierały różnego rodzaju pielgrzymki, ludzie przyjeżdżali z różnych stron Polski, bo się okazało, że jakiś tam człowiek miał objawienie. No, zobaczył Marię. No i tam jakieś liczne uzdrowienia ponoć były. Ja przejeżdżam przez to miasto i widzę tak już z daleka, że idzie jakiś orszak dziwnie małych ludzi. No, podjeżdżam trochę bliżej, patrzę, a to ludzie, zwykli ludzie, tylko że na kolanach szli. Na kolanach, tak może od przystanku było, nie wiem, 100, 200 metrów. Chłopiec niósł, taki mały chłopiec niósł krzyż, no a te niewiasty, przeważnie to były starsze osoby, niewiasty, mężczyźni, na kolanach po tym asfalcie, niektórzy mieli powijane te nogi, nie. No i w ten sposób szli do tego sanktuarium, myśląc, że to jest ofiara i w ten sposób Bóg szybciej ich wysłucha. No ale skąd wiedzieli, że Bóg sobie życzy, żeby w taki sposób postępować? Gdyby było napisane w Piśmie Świętym, że my, powiedzmy tam z 50 metrów od miejsca naszych spotkań powinniśmy na kolanach przychodzić, no tak powinniśmy czynić, ale czy tak jest napisane? No nie. A więc nie ma podstaw, żeby wierzyć, żeby w taki sposób postępować. Jak gdybyśmy sami powijali sobie nogi i 50-100 metrów przed salką byśmy szli na kolanach, no to na własne życzenie, ale czy tam ofiara byłaby przyjęta przez Boga? No zapewne nie. Posłuszeństwa chce, a nie ofiary, brzmi słowo Pana. Tylko ofiara, która będzie składana w posłuszeństwie, tylko taka ofiara będzie przez niego przyjęta. Przypuśćmy, że gdyby Noe sobie pomyślał, ten świat się tak bardzo degraduje, no upadłby na kolana i prosił Boga, Panie, zniszcz ten świat, najlepiej to potop spóźnia ten świat, żeby to wszystko zostało zalane, bo z tymi ludźmi nie idzie już żyć. Więc gdyby Noe powiedział, ja zbuduję arkę, ja tą w tej arce się schronię z rodziną, a resztę, Panie, proszę Ty zniszcz. Czy rzeczywiście tak by Bóg uczynił? Gdyby to była tylko prośba Noego? Zapewne nie. Ale gdy Bóg powiedział do Noego, że ma tak uczynić, ma budować arkę, bo przyjdzie potop, powinien uwierzyć, że tak się stanie i uczynić tak, jak powiedział Bóg. Albo Abraham. Abraham powiedział, Panie, ja Ci udowodnię, jak Cię bardzo miłuję, że Ty mi jesteś milszy niż mój syn, że kocham Twojego syna na życie, ale nie więcej jak Ciebie, a więc udowodnię Ci to, Panie, tym razem nie baranka, a mojego syna złożę w ofierze. No i rzeczywiście wziąłby Izaaka i chciałby go złożyć w ofierze. Czy anioł powstrzymałby rękę Abrahama? Być może nie. Czy Bóg przyjąłby tą ofiarę? Na pewno nie. Ale gdy Bóg powiedział Abrahamowi, że ma tak uczynić, Abraham powinien uczynić, jak uczynił, wtedy z tego, gdyby nie, mogło wyjść błogosławieństwo, tak jak rzeczywiście to miało miejsce. Bóg pragnie, aby nasza wiara miała podstawę. Tą podstawą powinno być Jego Słowo. Podstawą naszej wiary zawsze powinno być Słowo Boże. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, a w wierszu piątym czytamy. Drugi rozdział, wiersz piąty. Aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. A więc nie tradycje, nie podanie ojców Kościoła, ale moc Boża, która wypływa ze Słowa Bożego. Nasza wiara nigdy nie powinna być chełpliwa. Apostołowie już na początku swej kariery, oni również przeszli próbę wiary. Tak jak czytamy to w Ewangelii Marka, 14 rozdziale, a wierszu 27. W Ewangelii Marka, 14 rozdział, wiersz 27, czytamy tutaj takie słowa. 14 rozdział, wiersz 27. Potem im rzekł Jezus, wszyscy wy zgorszycie się ze mnie tej nocy, bo napisano, uderzę pasterza i będą rozproszone owce. Na te słowa apostoł Piotr odpowiada, możemy powiedzieć w sposób taki chełpliwy, tak jak w 29 wierszu czytamy. Ale mu Piotr powiedział, choćby się wszyscy zgorszyli, ale ja nie. Jezus mówi, że wszyscy wy mnie opuścicie, ale Piotr się tu wysuwa, mówi, Panie, to jest niemożliwe. Inni, twoi uczniowie, może tak, ja nie gwarantuję za nich. To do mnie możesz być pewny. Ja Ciebie nigdy nie opuszczę. Wiemy, co się stało, gdy przyszła próba. Apostoł zaparł się naszego Pana. Zauważmy jednak, jak apostoł zachował się po tej próbie. Co te doświadczenia, jak one wpłynęło, ta lekcja i te doświadczenia na apostoła. Czytamy Ewangelię Jana, Ewangelia Jana, 21 rozdział, a wiersz 15. A gdy obiad odprawili, rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi, Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak jest, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, pańże baranki moje. Zauważamy, że Jezus tu celowo pyta Piotra, miłujesz mnie więcej niż ci? Czemu Jezus nie mówi, miłujesz Ty mnie, Piotrze? Tylko czy Ty mnie więcej miłujesz? A więc tutaj w tych słowach Jezus celowo zadaje takie pytanie, chciał tutaj zbadać, wypróbować Piotra, czy on w dalszym ciągu jest taki chełpliwy. Czy apostoł Piotr odpowiada Jezusowi, Panie, tak, ja Cię więcej miłuję niż inni Twoi uczniowie? Zapewne nie. Chociaż tu nie chodzi tylko o to, czy Ty mnie bardziej miłujesz niż Twoi uczniowie, bo Brad Johnson pisze, takie myśli podaje Brad Johnson, ale Brad Johnson pisze, że tam jeszcze chodziło o to, czy Ty bardziej miłujesz swój zawód, swoje sieci, a więc zawód tego rybactwa, który dotychczas wykonywałeś, te przyziemne rzeczy, czy Ty bardziej miłujesz niż mnie,
niż to, aby iść za mną. I co tutaj o Tadeuszym 19 wierszu czytamy? 18, 19 wiersz. To są słowa teraz zwrócone do apostoła Piotra. Bo apostoł mu nie mówi, że cię więcej miłuje, tylko mówi: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuje. Już nie mówi tak jak na początku, że może cię i wszyscy opuszczą, ale ja nie. Ale tutaj już nie jest taki pewny. Czyli wyciągnął wnioski z tamtego doświadczenia. 18, 19 wiersz czytamy, Pan tu mówi tak: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Tobie, gdyś był młodszym, opasywałeś się i chodziłeś, kiedyś chciał, lecz gdy się zestarzejesz i wyciągniesz ręce Twoje, a inny Cię opatrzy i poprowadzi, gdzieś byś nie chciał. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga, a to powiedziawszy, rzekł mu: Pójdź za mną. Oświadczenie, jakie Piotr usłyszał od Jezusa, wskazywało na dalsze doświadczenia jego wiary. I chociaż tutaj widzimy, że no, to oświadczenie nie było na pewno dosyć miłą informacją dla apostoła Piotra, bo wskazywało na jego dalsze doświadczenia, to ile wiemy, apostoł w dalszych próbach już no, nie upadł, przynajmniej nie tak, jak było to w tej próbie, gdy zapadł Jezusa. Po tym oświadczeniu, jaką śmiercią apostoł miał uwielbić Boga, tym razem apostoł pyta Jezusa, a co z Janem? Tak jak czytamy to w 21 wierszu. Tego ujrzawszy Piotr rzekł Jezusowi: Panie, a ten co? Jaką Jezus daje odpowiedź? 22 wiersz. Rzekł mu Jezus: Jeśli bym chciał, żeby on został, aż przyjdę, to co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Być może, drodzy, my nie rozumiemy sobie takie pytanie: a co z tym bratem? Co z tą siostrą? Te życie jakoś tak przebiega lekko. My to bez przerwy jakieś doświadczenia. Jedne się kończą, drugie zaczynają. Bez przerwy jakiś ogień nas pali. A innym braciom to życie tak przebiega dosyć łatwo. Dlaczego oni nie są doświadczeni? Gdyby nasuwały nam się takie pytanie, nasze umysły, powinniśmy odpowiedzieć sobie słowami Jezusa: a co tobie do tego? Ty idź za Panem. Nie ma dwóch ludzi o jednakowych przymiotach. Każdy z nas potrzebuje innego ćwiczenia. Jeśli Pan zatem daje niektórym więcej prób, więcej ich doświadcza, to znaczy, że takich prób potrzebują. Jeśli inni są mniej doświadczani, to widocznie takich mniejszych prób potrzebują. W każdym bądź razie tą sprawę zawsze powinniśmy zostawić Panu. Z drugiej strony lepiej mieć doświadczenia, choćby one były bardzo ciężkie, i łaskę Pana, niż nie mieć doświadczeń i nie mieć łaski Pana. Przy rozpoczynaniu naszej chrześcijańskiej drogi wiara nasza była stosunkowo mała. Dlatego Bóg dopuszcza na różne doświadczenia, żeby pod wpływem właśnie tych doświadczeń wzmocnić naszą wiarę, aż do stanu krystalizacji. A wiemy, że my jesteśmy na próbie wiary i posłuszeństwa. Jeśli tej wiary nie skrystalizujemy, nie odniesiemy zwycięstwa. Ci wszyscy, którzy potrafią zobaczyć sprawy we właściwym świetle, nigdy nie znajdą powodu, aby czuć żal do kogokolwiek, do tych, którzy ich skrzywdzili, nawet do szatana. Ale jeśli jest inaczej, jeśli wyrządzona nam krzywda jest powodem długoletniej urazy, to co powinniśmy myśleć wtedy o sobie? Powinniśmy myśleć, że to my nie zwyciężyliśmy w próbie, a nie ta osoba, która nas doprowadziła do tego doświadczenia. Nawet jeśli ta osoba jest bratem lub siostrą. Bo wiemy, że ci, którzy nam wyrządzają, tych, którzy nas wyrządzają krzywdę, Pan będzie sądził. Nie pomsta ja oddam, tak mówi Pan. A więc skoro Pan daje nam nieprzyjaciół, to nie po to, żebyśmy do nich rozwinęli jakieś złe, niemiłe uczucia, ale raczej, żebyśmy pozyskali tych przyjaciół, nawet jeśli oni negatywnie na nas wpływają. Mamy rozwinąć do nich ciepłe uczucia. Być może nie uda nam się to uczynić, pozyskać tych nieprzyjaciół w obecnym czasie, ale na pewno pozyskamy ich w przyszłości, gdy oni zauważą nasze dobre postępowanie wobec nich, nawet jeśli oni nas krzywdzili. To też myślą naszego tekstu jest, że wiara nasza daleko droższa niż złoto, którego doświadczają, ta wiara musi być doświadczona. Tak więc doświadczenie naszej wiary nie jest sprawą przypadkową, ale jest nasza wiara doświadczana i cały czas jest pod nadzorem naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który w proroctwie Malachiasza, w trzecim rozdziale, a trzecim wierszu, tam jest pokazany jako rafinator. Rafinator złota i srebra. Malachiasz, trzeci rozdział, trzeci wiersz, o tym mówi. My, drodzy, żyjemy w dyspensacji wiary, gdzie wiara spośród wszystkich łask jest najważniejsza. Ważniejsza nawet jak miłość. No ktoś powie, jak to? Miłość jest przecież najważniejsza. Nie, Biblia wskazuje, że wiara jest najważniejsza. Zobaczmy, co mówi, co czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, a wiersz 13. W pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, a 13 wierszu czytamy. A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. Zauważmy, że apostoł mówi, że miłość jest największa, ale nie najważniejsza. Są dwie różne sprawy, największa, a najważniejsza. Bowiem gdy my czytamy list Piotra, drugi list Piotra, to już w pierwszym rozdziale, a w wierszu piątym mamy powiedziane, ku temu tedy samemu wszelkiej piłności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę. A więc budowanie wszelkich łask, zalet charakteru rozpoczyna się od wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przecież poganie również w jakiś sensie rozwijają charaktery. Niektórzy mają dobre charaktery, niektórzy mają rozwijają miłość, ale jeśli nie będą mieli wiary w prawdziwego Boga, oni nie będą mieli w przyszłości, oczywiście start będą mieli lepszy niż ci, którzy grzeszą, ale nie będą mieli jakichś szczególnych stanowisk u Boga, jeśli nie będą mieli wiary w Boga, jeśli nie będą mieli rozwiniętej wiary, bo Bóg nikomu mu nie da stanowiska, jeśli jego wiara nie będzie skrystalizowana. Pismo Święte wyraźnie mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. A więc widzimy, że wiara chociaż nie jest największa pośród tych łask, ale jest najważniejsza, przynajmniej jest najważniejsza właśnie w tym wieku, w którym my żyjemy. W Ewangelii Łukasza 17 rozdziale, a wierszu 5 mamy powiedziane, że uczniowie Jezusa zdawali sobie sprawę, jak ważną jest wiara i prosili Pana, aby przymnożył im wiarę. Oni myśleli, że to w cudowny sposób jakoś Jezus zadziała, że ta wiara zostanie tak bardzo wzmocniona. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wiersz 5. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, a wiersz 5. 6, przepraszam, czytamy. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne, a rzeklibyście temu drzewu leśnej figi, wyrwi się z korzenia, a sadź się w morzu, usuchołoby was. Przepraszam, jeszcze 5 pominąłem, bo to pytanie uczni. I rzekli apostołowie Panu, przymnóż nam wiary. A więc apostołowie najpierw pytają, przymnóż nam wiary, a Jezus w tej 6 wierszu odpowiada, tak jak czytaliśmy, ale zauważamy, że Jezus nie daje tu odpowiedzi, tylko mówi, że jeśli byście mieli silną wiarę, jako nawet jako ziarno gorczyczne, no to potrafilibyście nawet drzewa przesadzać, a w innym miejscu w Ewangelii Mateusza mówi, że gdy będziemy mieli silną wiarę, będziemy potrafili góry przenosić pośrodek morza. Czy znane są takie nam przypadki, że ktoś siłą woli, wiary przenosił góry albo wyrywał drzewa z korzeniami? No było wielu mężów bożych, którzy umierali na stosach z pieśnią na ustach, ale ja nie znam przynajmniej takiego przykładu, żeby ktoś siłą wiary przenosił góry albo wyrywał drzewa. A Jezus mówi, jeśli będziecie mieli wiarę jako ziarno gorczyczne, będziecie w stanie to czynić. Co zatem Jezus miał zamiar przekazać uczniom, gdy mówi te słowa? Że gdy wiara wasza będzie jako ziarno gorczyczne, będziecie w stanie przenosić, nawet wyrywać drzewa. Pan wskazał uczniom, że jeśli oni będą posiadać silną wiarę i będą wierzyć w moc Bożą, to jeśli Bóg dałby im taki rozkaz, żeby przenieśli góry, żeby przenieśli drzewa czy inne nawet przedmioty, to się stanie. Tylko powinni w to wierzyć. Nie powinni wątpić, że to jest niemożliwe, no bo z ludzkiego punktu pewne rzeczy są dla nas niemożliwe, ale skoro by taki był rozkaz od Boga, że masz to uczynić, to powinniśmy okazać wiarę i to uczynić. Z tym, że wiemy, że Bóg nie daje nigdy jakichś nierozsądnych, głupich rozkazów. Gdy zapytano pewnego brata, co by uczynił, gdyby Bóg kazał mu przeskoczyć przez gruby, wysoki, kamienny mur, no on powiedział, żeby to uczynił. Myślę, że dobrze odpowiedział, no bo nasza wiara powinna być taka, tak silna, że nawet gdy z ludzkiego punktu wydaje nam się coś niemożliwe, to gdybyśmy mieli pewną instrukcję od Boga, że Bóg sobie tego życzy, to powinniśmy to uczynić. No ale gdyby jakiś człowiek powiedział, no nam się wydaje, bo to tak mi się wydaje, że tak wynika ze Słowa Bożego, że Bóg sobie życzy, żebyś ty przeskoczył przez ten mur, okazał swoją wiarę, że bo jest napisane, że to przecież Bóg ma opatrzność, aniołowie cię będą nawet nosić na rękach. A więc jeśli się rozpędzisz i będziesz chciał przez ten mur przeskoczyć, to na pewno ci się to uda i byśmy okazali wiarę. No to jaki był tego skutek? No wielki guz na czole albo nawet trząs mózgu. Ale gdyby Bóg kazał to uczynić, oczywiście powinniśmy to uwierzyć. No ale jak powiedziałem, Bóg nigdy nie daje głupich i nierozsądnych rozkazów. Chociaż Pan nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi na tą prośbę uczniów, żeby przymnożył im wiary, to jednak oni właśnie zauważyli w późniejszym czasie, że proces postępowania przez Pana z nimi powoduje to, że ich wiara staje się coraz mocniejsza. A więc doświadczenia, jakie oni napotykają w swoim chrześcijańskim życiu, to jest dla nich ta najlepsza instrukcja, w jaki sposób rozwijać wiarę. Zrozumieli, że właśnie doświadczenia, szczególnie gdy one są trudne, a oni je we właściwy sposób użytkują, to przynosi im wzmocnienie wiary, a nie w jakiś cudowny sposób Pan to czyni. Ponieważ okres naszych doświadczeń jest krótki, zaledwie kilka lub kilkadziesiąt lat, bo przecież dłużej nie żyjemy, to z natury rzeczy nasze próby muszą być dosyć ostre. Nie mając wiary lub mając bardzo słabą wiarę, balibyśmy się podjąć jakiegokolwiek działania, które postawiłoby nas w jakimś trudnym położeniu. Gdy mamy silną wiarę, no to będziemy starać się czynić pewne rzeczy do tego stopnia, na ile jesteśmy w stanie i resztę zostawiamy Bogu. Ale gdy będziemy mieli słabą wiarę, no to niestety nie będziemy nawet próbować podejmować jakiejś działalności. Pan chce, abyśmy byli ludem osobliwym, wypróbowanym, doświadczonym, gorliwym ku uczynkom dobrym. Ludem do pewnego celu, rozwiniętym, przygotowanym przez cierpienia. Gdy świat znajdzie się na próbie w tysiącleciu i znajomość będzie powszechna, to wtedy nie trzeba będzie rozwijać wiary w takim sensie, przynajmniej w sensie umysłowego ocenienia, tak jak my obecnie tą wiarę rozwijamy. Co wcale nie znaczy, że w przyszłości nie będzie potrzeba wiary. Ludzkość będzie w stanie takim, jak są aniołowie, gdzie ich główną próbą wiary było serdeczne poleganie na Bogu. Bo wiemy, jeśli chodzi o umysłowe ocenienie, oni przecież znajdowali się przed obliczem Boga. Mieli przynajmniej zawsze tam dostęp. A więc tutaj ta znajomość, zrozumienie, to oczywiście tu nie musiało być tak rozwijane, tak jak w naszym wypadku. A więc ich próba wiary to serdeczne poleganie na Bogu. Gdy inauguracja Nowego Przymierza wejdzie w życie, to ludzie przez 1000 lat będą podnoszeni do doskonałości, co jednocześnie będzie dla nich sposobnością, aby rozwijać wiarę właśnie w tym sensie serdecznego polegania. Każdy będzie, kto będzie chciał pozbyć się wad, czy to nabytych, czy to odziedziczonych, będzie musiał wierzyć, że to jest możliwe. A więc to, co my dzisiaj chcemy i często czynimy, no i nie zawsze nam się to udaje pozbyć się tych wad, to w przyszłości trzeba będzie wiarę mieć również, że będzie to możliwe uczynić całkowicie pozbyć się tych wad. Że przy pomocy Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie to możliwe. Że warunki, jakie Pan zastosuje, będą na tyle dobre, mocne, że my będziemy w stanie wyrugować ze swych charakterów wszystko to złe. My obecnie widzimy wiarą, że w Królestwie wszelkie zło zostanie usunięte. Chociaż my nie wiemy dokładnie, jakich sposobów Pan użyje, aby usunąć zło. Chociaż o niektórych sposobach wiemy. Wiemy, że zło istnieje już ponad 6 tysięcy lat na świecie. A cel dozwolenia zła no też wiemy. Żeby coś doświadczyło, do czego to zło doprowadza i żeby już nigdy nie wracać. Czy ludzkość doświadczyła zła? No oczywiście. Wojny, rewolucje, różne sabotaże, anomalie różnie pogodowe. Ludzkość doświadczyła zła. Ale czy wyciągła wnioski? No widzimy, że nie za bardzo. Wierzymy jednak, że przyjdzie czas, że ludzkość wyciągnie wnioski i droga człowieka już nie będzie dążyć do upadku, czyli coraz bardziej człowiek będzie upadał, ale raczej będzie wznosił się wzwyż. bowiem my wierzymy, że Pan ma takie środki, które zastosuje w przyszłości, które one właśnie pozwolą człowiekowi już iść w górę, a nie w dół. O jednym ze sposobów zła wiemy na pewno, ze sposobów usunięcia zła wiemy na pewno, a tym sposobem będzie związanie szatana. Bo o tym mówi nam objawienie, 20 rozdział, wiersze od 1 do 3. Wiemy, że Biblia mówi o wiązaniu szatana i wierzymy, że będzie i że to się dokonuje w sposób stopniowy. Szatan jest związany prawdami świeckimi i religijnymi, a do tego stopnia, że on nie będzie w stanie już zwodzić ludzi tymi błędami, którymi zwodził i którymi jeszcze zwodzi dzisiaj. No a do tego cudzy uczą, że on będzie w jakiś sposób odseperowany, to znaczy nie będzie miał dostępu ani wglądu do tego, co tu się będzie działo na ziemi, jakich metod Jezus będzie używać, aby usunąć zło. Czyli, że w przyszłości nie będzie tego wroga, z którym my niestety musimy toczyć walkę. No, ponadto świat nie będzie toczył walkę z pokusami tego świata. Niestety my jesteśmy narażeni na pokusy tego świata, ale w przyszłości tego nie będzie. Bowiem Jezus zastosuje prawo żelaznej laski i podporządkuje wszystko i wszystkich właśnie pod swoją władzę, tak jak mówi to Księga Objawienia. W Księdze Objawienia w 2 rozdziale, a wierszu 27, my czytamy drugi rozdział, wiersz 27. I będzie ich rządził laską żelazną, jako statki garncarskie, skruszeni będą, jaką i ja wziął od Ojca mego. Królestwo Boże nie będzie ustanowione przez głosowanie, ale nie będzie tak jak dzisiaj ludzie idą, ta partia zawodzi, to wybieramy inną. Nie. Królestwo Boże będzie ustanowione siłą i rządzone nieugiętą władzą. I chociaż władza i laska pozostaną w okresie tysiąclecia nad ludzkością, jako taki strach, jak można by powiedzieć, to z racji tego, że kruszenie narodów odbędzie się w czasie ucisku, to wierzymy, że w stosunku do narodów jako takich państw ta władza, ta laska już nie będzie musiała być użyta, no bo narody zostaną skruszone w wielkim ucisku. Ta laska oczywiście w stosunku do indywidualnych osób będzie używana, ale w stosunku narodów jako całości ona nie będzie musiała być już używana. Posłuszeństwo będzie obowiązkowe. Możemy być pewni, że Pan zastosuje takie środki, gdzie wymusi na rodzaju ludzkim posłuszeństwo. No, środki, jakimi dysponuje dzisiejszy świat, zawodzą. No chociaż są zakłady karne i dobrze, że są, bo przynajmniej na jakiś czas są tam osadzane osoby, które mogłyby nam w jakiś sposób zaszkodzić, to jednak widzimy, że no nie osiągają tego celu, do którego są nastawione. No bo przecież po co więźniowie są zamykane w więzieniach? Aby następowała resocjalizacja tychże więźniów. Czy tak rzeczywiście jest? Czy po wyjściu z tych więzień ci ludzie w rzeczywistości się zmieniają? W małym procencie, często pod wpływem prawdy się zmieniają, ale w małym, bardzo malutkim procencie. Większość tych osadzonych powraca znów na drogę przestępstwa. Bez wątpienia w przyszłości to będzie po prostu niemożliwe. Tak więc, drodzy braterstwo, dowiadujemy się z Pisma Świętego, że w raju nie będzie tych dwóch wielkich przeciwników i wrogów, z którymi my musimy toczyć walkę. A więc nie będzie szatana, nie będzie światowości w takiej formie, jak teraz to jest i która ta światowość niestety również oddziaływa na rodzaj ludzki, na lud Boży. Czyli to pozostanie walka tylko z własnym ciałem. No ale czy walka z własnym ciałem upadł, czy to będzie sprawa łatwa? Kto jest dla nas największym wrogiem? My wiemy, że mamy tych trzech wrogów: szatan, świat, ciało. Kto jest największym wrogiem? Czy szatan? Apostoł mówi, dajcie odpór diabłu, a ucieczę od was. No jest nazwany lwem ryczącym. Ale apostoł mówi, dajcie odpór diabłu, a ucieczę od was. Czyli gdy on podsuwa nam jakieś grzeszne myśli, a my je odsuwamy, to widzi raz, drugi, trzeci podejdzie, ale my odsuwamy, nie chcemy mieć z nimi nic do czynienia, no to on nas zostawi. No przynajmniej na jakiś czas. On powróci oczywiście, po jakimś czasie powróci, ale przynajmniej na jakiś czas mamy spokój. Na świat. Czy my musimy czynić to, co czyni świat? Czy my musimy brać udział w jakichś różnych imprezach, szczególnie jeśli to są grzeszne? No nie. Mamy moc do tego, żeby się przed tym powstrzymać. No ale czy my możemy w jakiś sposób ograniczyć się przed naszym ciałem? Czy możemy powiedzieć ciału, idź precz ode mnie? No możemy powiedzieć, ale pójdzie? No nie, my idziemy spać, one z nami. My stajemy, a ciało z nami. My do pracy, one z nami, z pracy, my na urlop, one nas nie zostawia. To jest największy wróg nas wszystkich i człowieka. Tak więc, drodzy, że chociaż nie będzie tych zdrowów, zostanie ciało. Upadłe ciało, z którym świat ludzkości będzie musiał stoczyć walkę i wcale to nie będzie taka łatwa walka. No ale bez wątpienia świat ludzkości będzie miał łatwiejszą drogę niż my mamy teraz, bo niestety my musimy dodatkowo jeszcze oprócz ciała walczyć ze światowością i z szatanem, który jest również wielkim dla nas wrogiem. Świat ludzkości na własne oczy będzie widzieć, jak wypełniają się obietnice Boże. To, co my obecnie widzimy oczami zrozumienia, oni to zobaczą literalnym wzrokiem. Oni poznają aktualnie, że dozwolenie zła sprowadziło próbę dla ludzi i dla aniołów. W tysiącleciu sprawy będą tak jasne, że, tak jak Pismo Święte mówi, ani głupi nie zbłądzi. To też nikt w tysiącleciu nie będzie sądzony na podstawie wiary, lecz na podstawie uczynków. Pan oczywiście nie będzie domagał się natychmiastowo doskonałych uczynków, ale w miarę jak on dawał będzie pewne zarządzenia, instrukcje, no będzie wymagał, aby do nich się stosować. Każdy będzie traktowany indywidualnie, stosownie do słów Jezusa. Komu wiele dano, od tych będzie wiele wymagano. A tym, którym mniej dano, od tych będzie mniej wymagano. Tak więc ten, co otrzymał w obecnym czasie wyrozumienie prawdy, a co za tym idzie sposobność kształtowania charakteru, lekceważy to, nie buduje charakteru, no to nie może spodziewać się, że w przyszłości dostanie tyle łaski od Pana, niż ci, którzy nigdy tej prawdy nie znali. Wprost przeciwnie. Próba dla tych będzie o wiele cięższa. I chociaż w Królestwie nie będzie takich, którzy powiedzą, nie ma Boga, to jednak będą tacy, którzy prawie od samego początku nie będą chcieli podporządkować się Bogu. Biblia mówi o takich, że umrą w 100 latach, bowiem ich charaktery będą tak zdegradowane, tak skażone, że nawet 100-letnia próba w jakiś sposób ich nie odrestauruje. Oni sami będą raczej woleć umrzeć, niż żyć ze sprawiedliwymi. Jednak olbrzymia większość przyjmie warunki Królestwa. Proces restytucji podniesie wszystkich moralnie, fizycznie, umysłowo i do tego stanu, że będą mogli stanąć na próbie, bo nie wszyscy zostaną niestety podniesieni do doskonałości charakteru. Chociaż będą podniesieni fizycznie, religijnie, moralnie, ale nie do doskonałości charakteru, przynajmniej nie wszyscy. Bowiem klasa kozłów, o których mówi Jezus, wspomina w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, zamiast rozwijać wiarę w Boga i miłość, obowiązkową miłość do człowieka, niestety ta klasa rozwinie samolubne charaktery. Gdzie Pan właśnie w tym okresie, gdy skończy się 1000 lat i postawi ludzkość na próbie, objawi właśnie te charaktery. Tak więc doprowadzenie rodzaju ludzkiego do doskonałości nie będzie jeszcze równoznaczne z obdarzeniem ludzkości wiecznym życiem. Tak jak Bóg doświadczył wiarę istot duchowych, niektórych jednostek pierwszego świata, jak również klas drugiego świata, tak samo Bóg doświadczy wiarę klasy restytucyjnej. W objawieniu w 20 rozdziale, wierszach od 7 do 10 czytamy, że gdy skończy się 1000 lat, to szatan na powrót zostanie uwolniony, rozwiązany. Tak jak wiązanie szatana następuje w sposób stopniowy, tak rozwiązanie szatana również będzie następować w sposób stopniowy. To nie znaczy to oczywiście, że gdy on będzie miał tylko sposobność tu powrócić na ziemię, to on będzie się tam ociągał. Nie, on powróci natychmiast. Tylko zaznajamianie się teraz tymi sprawami, w jaki sposób podejść doskonałą ludzkość, jakich metod Jezus użył, że doprowadził w ogóle ludzkie do takiego stanu, w jakim się znajduje, to będzie wymagało trochę czasu. Nie uwierzy on zapewne, że zostanie zniszczony przy małym okresie, tak jak wspominałem na samym początku, bo on będzie przekonywał siebie, że Bóg jest tak dobry, że go nie zniszczy, że skoro nie niszczył go przez ponad 7000 lat, to i tym razem jakoś mu się tam uda i upiecze.
Tak więc niewiara i ambicja szatana sprowadzi go ponownie do roli kusiciela. Na czym będzie polegało oszustwo szatana? No oczywiście my tutaj nie możemy dogmatyzować, bo bezpośrednio Pismo Święte nam nie mówi, ale możemy tu podać myśli, które podawają słudzy pańscy, jako prawdopodobne, jakich sztuczek użyje szatan, żeby zwieść rodzaj ludzki. Gdy minie rok 2874, szatan przypomni wszystkim, że właśnie mija 1000 lat. Bo skoro 1000-lecie rozpoczęło się rokiem 1874, w naturalny sposób musi się skończyć 1000 lat później. Mija ten okres, a tu się okazuje, że starożytno-młodocianogodni w dalszym ciągu mają władzę. A więc on zasugeruje myśli, że starożytni uzurpują sobie władzę, a ta władza wcale nie jest uznawana przez Boga, a oni dawno tą władzę powinni przekazać rodzaju ludzkiemu. Szatan zatem nasunie myśli, że oni sobie tą władzę po prostu uzurpują. I chociaż diabeł podsunie takie myśli w całej klasie restytucyjnej, to jednak te myśli zwodnicze trafią do umysłów tych tylko, którzy właśnie nie rozwiną swoich charakterów, swoich serc. Oni, zamiast rozwijać miłość do Boga i bliźniego, rozwiną samolubne usposobienie, co wyraźnie wynika właśnie z przypowieści o kozłach i owcach. Wiemy, że w tej przypowieści Jezus nie oskarża tam kozły o zło, które oni czynili, bo przecież w tysiącleciu nie będzie wolno czynić żadnego zła. Nawet zamiar uczynienia zła będzie natychmiast powstrzymany i ukarany, a więc nie wolno będzie czynić zła. Dlatego Jezus nie oskarża tam kozły o grzechy, które czynili, tylko raczej, że nie czynili dobra, nie wyświadczyli dobra swoim współbraciom, wtedy, gdy była taka możliwość, potrzeba, mieli sposobność, tego nie czynili. Dlatego oskarża ich tam raczej o grzechy zaniechania. Cokolwiek żeście nie uczynili jednemu z najmniejszych braci moich, nie żeście nie uczynili. To są słowa naszego Pana. Szatan wykorzysta samolubne usposobienie klasy kozłów i pod wpływem jego sugestii zaczną oni na zewnątrz wykazywać to, co myślą w swoich sercach. Najpierw przez różnego rodzaju aluzje. Oni będą wyrażać dezaprobatę wobec klas rządzących wówczas, a tą klasami, wiemy, starożytno i młodocianogodni będą. Mając sposób, u niektórych po niedługim czasie przejdą do bardziej radykalnych czynów, a więc objawiających się przez oskarżenia i agitację. Powiedzieliśmy, że podczas tysiąclecia nie wolno będzie czynić bliźniemu zła. Nie będzie wolno w ogóle jakiegokolwiek zła czynić, żadnej krzywdy. Gdy jednak 1000 lat się skończy, Jezus zmieni metody postępowania i nie będzie karał tych, którzy będą czynić coś złego. No to klasa kozłów uzna to jako aprobatę. Oni się będą jeszcze posługiwać tym, powiedzą, zobaczcie, gdyby nasza agitacja, gdyby nasze żądania były przeciwne woli Bożej, to przecież Bóg by nas dawno ukarał. A Bóg tego nie czyni. A więc to raczej starożytno-młodocianogodni uzurpują sobie władzę, trzeba im to wybić z głowy. Oni muszą oddać nam królestwo. A więc pod kierunkiem szatana zorganizują się i prawdopodobnie wyślą delegacje do godnych z żądaniem przekazania im panowania. No ale roszczenia te spotkają się oczywiście z odmową, no to wtedy przejdą do bardziej radykalnych czynów. Podżegani przez szatana będą stawać się coraz bardziej natarczywi, aż w końcu popełnią niezaprzeczalny grzech, mordując te dwie klasy, które pokazane są w mieście umiłowanym i w obozie świętym. Tak więc doświadczenie z szatanem będzie ich próbą wiary, serdecznego polegania na Bogu. Wszyscy, którzy będą w zupełnej społeczności z Bogiem, z Jego planem, oni, którzy nie będą w zgodzie z planem, dadzą się właśnie zwieść tą sugestią tych kozłów, no, które przyjdzie to sugestia oczywiście przez szatana. No i w ten sposób objawią swój istotny charakter. Okazawszy swoją niewierność, zostaną zniszczeni którą śmiercią, tak jak czytamy to w objawieniu 21:8. Oczywiście szatan podda pokusie całą klasę restytucyjną, a więc i owce będą pod wpływem tej pokusy, jak i kozły. Tylko tak jak słońce, które topi wosk, ale utwardza cement, tak będzie w wypadku tych klas.
te doświadczenie, jakimi podda szatan te klasy, na jednych wpłynie negatywnie, a więc na kozy, w ten sposób, że oni pod wpływem tych doświadczeń objawią swój charakter i upadną, a klasa owiec pod wpływem tych doświadczeń jeszcze wzmocni swój charakter. A więc podobnie my, również my pod wpływem naszych doświadczeń powinniśmy wzmocniać charakter, a nie go osłabiać. A osłabiamy go wtedy właśnie, gdy ulegamy tym doświadczeniom i stajemy się w naszych charakterach wyźliwymi, niecierpliwymi, może niemiłosiernymi. Klasa owiec również nie będzie rozumieć, dlaczego władza im jest nieprzekazywana, skoro 1000 lat już się kończy. Oni również nie będą tego rozumieć. Ale oni sobie pomyślą, skoro Bóg prowadził nas przez te klasy godnych, skoro doprowadził nas do takich błogosławieństw, nie chorujemy, jest całkiem inaczej niż było kiedyś, no to co z tego, że ta ich władza się przedłuża? Nie nasza sprawa usuwać ich ze stanowisk. My nie chcemy iść przed Panem. Niech Pan uzna, co jest dobre i niech Pan czyni, co dobre w oczach Jego. Tak będzie rozumieć klasa owiec. Rozwinięcie przez klasę owiec silnej wiary, jak również najwyższej miłości do Boga i do bliźniego, jak do siebie samego, wprowadzi wielkie błogosławieństwo. Przyniesie wspaniałe rezultaty w tym aspekcie, że otrzymie ta klasa wieczne dziedzictwo, rajską ziemię. To królestwo, o które się modlimy. Pytanie na koniec, drodzy braterstwo, czy dużo będzie takich, którzy przejdą próbę wiary i w konsekwencji również próbę do życia i otrzymią prawo do życia stałego? Odpowiadamy, tak piszą cudzy Państwo, że olbrzymia większość ludzi przejdzie dodatnią próbę wiary i otrzymie życie, a mała mniejszość pójdzie na którą śmierć. Oczywiście Bóg, który zna koniec na samym początku, sporządził taki plan, aby było jak najwięcej właśnie ludzi zbawionych. Ale pytania się jeszcze nasuwa, czy w przyszłych wiekach będzie również potrzebna wiara? Gdy wszyscy przejdą w przyszłe wieki, czy tam będzie również potrzebna wiara? No wiemy, że tylko Kościół Chrystusowy ma żywot, życie samo w sobie. Oni są niezależni od jakichkolwiek warunków. Ale wszystkie inne klasy, czy to duchowe, czy ludzkie, czy stworzenia, które w przyszłości będą stwarzane, zawsze będą uzależnione od Boga. Czyli zawsze będziemy musieli ufać Bogu, że On będzie nam dostarczał środków do życia, warunków do życia. To będziemy musieli wierzyć i Mu ufać. I wierzymy, że On tych środków będzie nam doświadczał. Wiara Kościoła, wiemy, że jest wiarą wyższego rzędu niż wiara aniołów i ludzi. Ale ta wiara była doświadczona pośród mroków i ciemności okresów, w których oni żyli. Oni w tych ciężkich doświadczeniach, jakie Bóg na nich dozwolił, musieli skrystalizować swoją wiarę. Wiara pozostałych klas wybranych, możemy powiedzieć, że również jest wyższego rzędu niż klasy restytucyjnej. Bo my również rozwijamy wiarę w czasie, gdy mamy tych trzech wspomnianych już wrogów. Natomiast wiara klasy restytucyjnej, symbolicznych owiec, będzie rozwinięta, wypróbowana do tego stopnia, że Bóg, nie ryzykując, nie gwałcąc własnej sprawiedliwości, będzie mógł przekazać tej klasie żywot wieczny. Tak więc, obywatelstwo, kończąc ten temat, sięgniemy jeszcze do słów apostoła Piotra, który wskazuje na cel naszej wiary. Apostoł Piotr w tym samym liście, w pierwszym liście, w 4 rozdziale, a w wierszu 12 pisze: najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Drodzy braterstwo, nie dziwmy się, gdy przychodzą trudności, gdy przychodzą doświadczenia. Tak pisze apostoł, to są święte słowa. Nie dziwmy się, a raczej wykorzystujmy te doświadczenia jako naszych sług, aby rozwijać naszą wiarę. Gdy naszą wiarę rozwiniemy, a jak wspomniałem, my musimy ją rozwinąć do granic krystalizacji, to osiągniemy wielkie błogosławieństwo, nagrodę w przyszłości, a na pewno w dużym stopniu utorujemy drogę do życia wiecznego i tej silnej wiary i życia wiecznego w przyszłości. Życzę wam wszystkim, drodzy braterstwo, sam tego pragnę. Dziękuję za uwagę.